Był jeszcze na jednym wyścigu, nie widząc, co się koło niego dzieje. I korzystając z pauzy, opuścił tor. Prosto z wyścigów Wokulski pojechał do Szumana. Doktor siedział przy otwartym oknie, w watowanym, obdartym szlafroku i robił korektę 30-stronicowej broszurki etnograficznej, do napisania której użył przeszło 1000 obserwacji i 4 lat czasu. Była to rozprawa o kolorze i formie włosów ludności zamieszkującej Królestwo Polskie. Uczony doktor głośno stwierdził, że praca ta rozejdzie się najwyżej w kilkunastu egzemplarzach, ale po cichu kazał odbić ich 4000 i był pewnym drugiej edycji. Pomimo drwin ze swej ulubionej specjalności i narzekań, iż nikogo nie interesuje, w głębi duszy Szuman wierzył, że w świecie ucywilizowanym nie ma człowieka, którego by w najwyższym stopniu nie interesowała kwestia koloru włosów i stosunki długości ich średnic. I w tej właśnie chwili zastanawiał się, czy by na czele rozprawy nie należało napisać aforyzmu: pokaż mi twoje włosy, a powiem ci, kim jesteś. Gdy Wokulski wszedł do jego pokoju i zmęczony upadł na kanapę, doktor zaczął. Co to za profany z tych korektorów? Mam tu paręset cyfr o 3 znakach dziesiętnych i wyobraź sobie, połowa jest błędna. Oni myślą, że jakaś tysięczna albo nawet setna część milimetra nic nie znaczy. I nie wiedzą, laiki, że tam właśnie mieści się cały sens. Niech mnie diabli porwą, jeżeli w Polsce byłoby możliwym nie tylko wynalezienie, ale nawet drukowanie tablic logarytmicznych. Dobry Polak poci się już przy 2 cyfrze dziesiętnej, przy 5 dostaje gorączki, a przy 7 zabija go apopleksja. Cóż u ciebie słychać? Mam pojedynek, odparł Wokulski. Doktor zerwał się z fotela i tak prędko przybiegł do kanapy, że rozrzucone poły szlafroka robiły go podobnym do nietoperza. — Co? Pojedynek? — krzyknął z błyszczącymi oczyma. — I może myślisz, że pojadę z tobą w roli lekarza? Będę patrzył, jak 2 dudków strzela sobie we łby i może jeszcze będę musiał którego z nich opatrzyć. Ani myślę mieszać się do tych błazeństw — wrzeszczał, chwytając się za głowę. Zresztą nie jestem chirurgiem i od dawna pożegnałem się z medycyną. To też nie będziesz lekarzem, tylko sekundantem. A, to co innego, odparł doktor bez zająknienia. Z kimże? Z baronem Krzeszowskim. Dobrze strzela, mruknął doktor, wysuwając dolną wargę. O cóż to? Potrącił mnie na wyścigach. A cóżeś ty robił na wyścigach? Puszczałem konia i nawet wziąłem nagrodę. Szuman uderzył się ręką w tył głowy i nagle, rozsunąwszy Wokulskiemu jedną i drugą powiekę, zaczął mu pilnie badać oczy. — Myślisz, żem zwariował? — spytał go Wokulski. — Jeszcze nie. Czy to, dodał po chwili, ma być żart czy serio? — Zupełnie serio. Nie chcę absolutnie żadnych układów i proszę o ostre warunki. Doktor wrócił do swego biurka, usiadł, oparł brodę na ręku i rzekł po namyśle: — Spódnica, co? Nawet koguty biją się tylko... — Szuman, strzeż się! — przerwał mu Wokulski zduszonym głosem, prostując się na kanapie. Doktor znowu przypatrzył mu się badawczo. — Więc już tak? — mruknął. — Dobrze. Będę twoim sekundantem. Masz rozbić łeb, rozbij go przy mnie. Może ci co pomogę. — Przyszlę ci tu zaraz Rzeckiego — odezwał się Wokulski, ściskając go za rękę. Od doktora udał się do swego sklepu. Krótko rozmówił się z panem Ignacym i, wróciwszy do mieszkania, położył się przed 10. Znowu spał jak kamień. Dla jego lwiej natury potrzebne były siły wzruszenia. Przy nich dopiero dusza szarpana namiętnością odzyskiwała równowagę. Na drugi dzień, około 5 po południu, Rzecki z Szumanem jechali już do hrabiego Anglika, który był świadkiem Krzeszowskiego. Obaj przyjaciele Wokulskiego milczeli w drodze. Raz tylko odezwał się pan Ignacy. — I cóż, doktor, na to wszystko? — To, co już raz powiedziałem, odparł Szuman. — Zbliżamy się do 5. aktu. Jest to albo koniec dzielnego człowieka, albo początek całego szeregu głupstw. — Najgorszych, bo politycznych — wtrącił Rzecki. Doktor wzruszył ramionami i patrzył na drugą stronę dorożki. Pan Ignacy ze swoją wieczną polityką wydawał mu się nieznośnym. Hrabia Anglik czekał na nich w towarzystwie innego dżentelmena, który nieustannie wyglądał przez okno na obłoki i co kilka minut poruszał krtanią w taki sposób, jakby coś przełykał z trudnością. Miał minę nieprzytomnego. W rzeczywistości był niepospolitym człowiekiem, jako myśliwiec na lwy i głęboki znawca egipskich starożytności. W gabinecie hrabiego Anglika stał na środku stół przykryty zielonym suknem i otoczony czterema wysokimi krzesłami. Na stole leżały cztery arkusze papieru, cztery ołówki, dwa pióra i kałamarz tak wielkich rozmiarów, jakby był przeznaczony do sitzbadów. Gdy wszyscy usiedli, hrabia zabrał głos. — Proszę panów — rzekł. — Baron Krzeszowski przyznaje, że mógł potrącić pana Wokulskiego, ponieważ jest roztargniony tek. W konsekwencji zaś na nasze żądanie... Tu hrabia spojrzał na swego towarzysza, który z uroczystą miną coś przełknął. — Na nasze żądanie — ciągnął hrabia. — Baron jest gotów przeprosić nawet listownie pana Wokulskiego, którego wszyscy szanujemy, tek. Cóż panowie na to? Nie mamy upoważnienia do żadnych kroków pojednawczych, odparł Rzecki, w którym ocknął się były oficer węgierski. Uczony egiptolog szeroko otworzył oczy i przełknął dwa razy, raz po raz. Na twarzy hrabiego mignęło zdumienie. W tej chwili jednak opanował się i odpowiedział tonem suchej grzeczności. — W takim razie słuchamy warunków. — Niech panowie raczą je podać — odparł Rzecki. — O, bardzo prosimy panów — rzekł hrabia. Rzecki odchrząknął. — W takim razie ośmielę się proponować... Przeciwnicy stają o 25 kroków, idą naprzód po 5 kroków... Tek. Termin, jeżeli można, jutro przed południem. Tek. Rzecki ukłonił się, nie wstając z krzesła. Hrabia wziął arkusz papieru i wśród ogólnego milczenia przygotował protokół, który Szuman natychmiast przepisał. Oba dokumenty poświadczono i niespełna w trzy kwadranse interes był gotowy. Świadkowie Wokulskiego pożegnali gospodarza i jego towarzysza, który znowu zatopił się w rozpatrywaniu obłoków. Gdy już byli na ulicy, Rzecki odezwał się do Szumana. — Bardzo mili ludzie ci panowie z arystokracji. — Niech ich diabli porwą! Niech was wszyscy diabli porwą z waszymi głupimi przesądami! — wrzeszczał doktor, wywijając kułakiem. Wieczorem pan Ignacy, sprawdziwszy pistolety, wstąpił do Wokulskiego. Zastał go samotnego przy herbacie. Rzecki nalał sobie herbaty i odezwał się. — Uważasz, Stachu... To są ludzie wysoce honorowi. Baron, który, jak wiesz, jest bardzo roztargniony, gotów cię przeprosić. Żadnych przeprosin. Rzecki umilkł. Pił herbatę i tarł czoło. Po długiej pauzie rzekł. Naturalnie, zapewneś pomyślał o interesach. Na wypadek nie spotka mnie żaden wypadek. Odparł z gniewem Wokulski. Pan Ignacy posiedział jeszcze z kwadrans w milczeniu. Herbata nie smakowała mu, głowa go bolała. Dokończył szklanki i spojrzawszy na zegarek, opuścił mieszkanie przyjaciela, mówiąc na pożegnanie. Jutro wyjedziemy o 7:30 rano. Dobrze. Gdy pan Ignacy wyszedł, Wokulski usiadł do biurka, na arkusiku listownego papieru napisał kilkadziesiąt wierszy, a na kopercie położył adres Rzeckiego. Zdawało mu się, że wciąż słyszy niemiły głos barona. Cieszę się, kuzynko, że triumfują twoi wielbiciele. Przykro mi, że na mój koszt. A gdziekolwiek spojrzał, widział piękną twarz panny Izabeli, oblaną rumieńcem wstydu. W sercu gotowała mu się głucha wściekłość. Czuł, że jego ręce stają się jak żelazne sztaby, a ciało nabiera tak dziwnej tęgości, że chyba nie ma kuli, która by uderzywszy go nie odskoczyła. Przemknął mu przez głowę wyraz – śmierć. I na chwilę uśmiechnął się. Wiedział, że śmierć nie rzuca się na odważnych. Staje tylko naprzeciw nich jak zły pies i patrzy zielonymi oczyma. Czy nie zmrużą powieki? Tej samej nocy, jak zresztą innej nocy, baron grał w karty. Maruszewicz, który również był w klubie, przypominał mu o 12:00, o 1:00 i o 2:00, ażeby szedł spać, gdyż z rana zbudzi go o 7:00, Roztargniony baron odpowiadał: zaraz, zaraz, ale przesiedział do trzeciej, o której to godzinie odezwał się jeden z jego partnerów. Basta, baronie, prześpij się choć parę godzin, bo będą ci drżały ręce i spudłujesz. Słowa te, a jeszcze bardziej opuszczenie stolika przez partnerów, otrzeźwiły barona. Wyszedł z klubu, wrócił do domu i swemu kamerdynerowi Konstantemu kazał zbudzić się o 7 rano. Pewnie jaśnie pan robi jakieś głupstwo, mruknął obrażony sługa. Cóż tam znowu? Pytał gniewnie, rozbierając barona. A ty błaźnie jakiś, oburzył się baron. Myślisz, że ja będę się przed tobą tłumaczył? Mam pojedynek, no, bo mi się tak podoba. O 9 rano będę się strzelał z jakimś szewcem czy fryzjerem, no, może mi zabronisz. A niech się jaśnie pan strzela nawet ze starym diabłem, odparł Konstanty. Tylkom ciekawy, kto weksle jaśnie pana zapłaci. A komorne, a utrzymanie domu? Dlatego, że jaśnie pan co kwartał ma ciekawość na powązki, to gospodarz nasyła nam rejentów, a ja boję się, żebym z głodu nie umarł. Dobra służba, pójdziesz mi ty! Wrzasnął baron i pochwyciwszy kamasz, rzucił nim za cofającym się kamerdynerem. Kamasz trafił w ścianę i o mało nie zwalił brązowego posążka Sobieskiego. Załatwiwszy się z wiernym sługą, baron legł na łóżku i począł zastanawiać się nad swoim opłakanym położeniem. — Trzeba szczęścia — wzdychał — ażeby mieć pojedynek z kupczykiem. Jeżeli ja go trafię, będę jak myśliwiec, który wyszedł na niedźwiedzie, a zabił chłopu cielną krowę. Jeżeli on mnie trafi, wyjdzie na to, jak gdyby mnie zwalił batem dorożkarz. Jeżeli z obu stron pudło... Nie, mamy przecież strzelać się do krwi. Niech mnie rozstratują, jeżeli nie wolałbym tego osła przeprosić, choćby w kancelarii rejenta, ubrawszy się na tę uroczystość we frak i biały krawat. Ach, podłe czasy liberalne. Mój ojciec kazałby takiego zucha oćwiczyć swoim psiarczykom, a ja muszę dawać mu satysfakcję, jak gdybym sam sprzedawał cynamon. Niechże już raz przyjdzie ta głupia rewolucja socjalna i wytłucze albo nas, albo liberałów. Począł usypiać i marzył, że Wokulski zabił go. Widział, jak jego trupa dwóch posłańców niesie do mieszkania żony, jak żona mdleje i rzuca mu się na zakrwawione piersi, jak płaci wszystkie jego długi i asygnuje 1000 rubli na pogrzeb i jak on z martwych wstaje i zabiera owe 1000 rubli na drobne wydatki. Błogi uśmiech zaigrał na zniszczonej twarzy barona i zasnął jak dziecię. O 7 ledwie go zbudzili Konstanty i Maruszewicz. Baron w żaden sposób nie chciał wstawać, mrucząc, że woli być zhańbionym i niehonorowym, aniżeli zrywać się tak wcześnie. Dopiero widok karafki z zimną wodą upamiętał go. Baron wyskoczył z łóżka, uderzył Konstantego, zwymyślał Maruszewicza, a w duchu przysiągł, że Wokulskiego zabije. Lecz gdy już był ubrany, wyszedł na ulicę, zobaczył piękną pogodę i wyobraził sobie, że widzi wschód słońca. Nienawiść do Wokulskiego osłabła w nim i postanowił tylko przestrzelić mu nogę. — A tak — dodał po chwili — drasnę go, a on będzie kulał do końca życia i będzie opowiadał. Tę śmiertelną ranę otrzymałem w pojedynku z baronem Krzeszowskim. To mnie urządzi. Co oni mi narobili, ci moi kochani sekundanci? Jeżeli już jakiś kupczyk gwałtem chce do mnie strzelać, niech strzela przynajmniej wtedy, kiedy idę na spacer, ale nie w pojedynku. Straszne położenie. Wyobrażam sobie, jak moja droga małżonka będzie opowiadać, że bije się z kupcami. Zajechały powozy. Do jednego wsiadł baron z hrabią Anglikiem, do drugiego milczący egiptolog z pistoletami i chirurgiem. A w parę minut popędził za nimi lokaj barona Konstanty w dorożce. Wierny sługa klął, na czym świat stoi, i obiecywał, że w dwójnasób policzy swemu panu koszta tej wycieczki. Był jednak niespokojny. W Lasku Bielańskim baron i trzej jego towarzysze znaleźli już partię przeciwną i dwoma grupami udali się w gęstwinę tuż nad brzegiem Wisły. Doktor Szuman był zirytowany, Rzecki sztywny, Wokulski posępny. Baron, gładząc swój rzadki zarost, przypatrywał mu się z uwagą i myślał. On musi dobrze karmić się, ten kupczyk. Wyglądam przy nim jak austriackie cygaro przy byku. Niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie strzelę temu błaznowi nad głową, albo wcale nie strzelę. Tak będzie najlepiej. Ale wnet przypomniał sobie, że pojedynek ma doprowadzić do pierwszej krwi. Wtedy baron rozzłościł się i nieodwołalnie postanowił zabić Wokulskiego z miejsca. Niech raz te łyki oduczą się wyzywać nas, mówił sobie baron. O kilkadziesiąt kroków od niego Wokulski chodził między dwoma sosnami, tam i na powrót jak wahadło. Teraz nie myślał o pannie Izabeli, słuchał świergotu ptaków, którym kipiał cały las i pluskania Wisły podmywającej brzegi. Na tle odgłosów spokojnego szczęścia natury dziwnie odbijało szczękanie stępli w pistoletach i trzask odwodzonych kurków.